Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, a w studiu zapowiadany wcześniej gość, pan Mirosław Glas, dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezes lubuskich struktur tej partii. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od sytuacji 600 ponad kilometrów stąd, na polsko-białoruskiej granicy, eskalacja. Kryzys trwa już od kilku miesięcy, ale wczoraj takie apogeum nastąpiło. Jak niektórzy mówią, nawet 4000 imigrantów pchanych przez białoruskie służby na polską granicę przez las próbuje się przedrzeć przez postawione tam zasieki. No trudno o to nie spytać. Jak pan ocenia to, co tam się dzieje i jakie widoki na rozwiązanie tej sytuacji tragicznej dla tych ludzi, tego impasu?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no tutaj musimy jasno powiedzieć, że ta sprawa to jest sprawa państwa polskiego. To nie jest sprawa żadnej partii politycznej. Tutaj musimy działać ponad podziałami. Jest to cyniczna gra oczywiście prezydenta Łukaszenki, który wykorzystuje tych ludzi, tak jak pan redaktor powiedział, biednych, skądinąd, którzy szukają lepszego życia. Ale państwo nie może pozwolić na to, żeby w sposób niekontrolowany przychodziły masy ludzi, którzy chcą się przedostać nie do końca do Polski, tylko na zachód. I tutaj postawa naszych służb uważam, że jest słuszna, że nie pozwoliliśmy na to, że bezwiednie wchodzą ci migranci do naszego kraju. Jak się sytuacja rozwiąże? Trudno powiedzieć. Tutaj musi być presja międzynarodowa zdecydowanie mocniejsza. Granica Polski to jest granica Unii Europejskiej, to jest granica Paktu Północnoatlantyckiego i tutaj nasi partnerzy powinni nas wesprzeć i mam nadzieję, że rząd Polski będzie zabiegał o takie wsparcie międzynarodowe. Musimy umiędzynarodowić tą sytuację, która jest, bo jak pamiętamy, gdy taka sytuacja wydarzyła się w Grecji, czy również we Włoszech, to cały świat o tym mówił. I powinniśmy również czerpać z doświadczeń tych państw, w jaki sposób ten konflikt zażegnać. Jak to się skończy? Trudno na dzisiaj jeszcze powiedzieć.
Dlaczego w takim razie opinia międzynarodowa, świat o tym nie mówi? Bo czy rząd polski nie chce tej międzynarodowej presji? Bo zdaje się, że jest odwrotnie. A może ta sprawa nikogo tak naprawdę szerzej nie interesuje?
Panie redaktorze, w dyplomacji jest tak, że jak się wchodzi dzisiaj raz i mówią nie, wchodzi się jutro dwa i dziesiąty raz wchodzi się też. Więc musimy mówić częściej, może głośniej do naszych partnerów, że ten problem jest. Do tej pory rząd polski często mówił, że poradzi sobie sam. Niekoniecznie musimy zawsze radzić sobie sami. Możemy takie sytuacje jak tutaj rozstrzygać wspólnocie europejskiej, czy nawet szerzej, bo Stany Zjednoczone również, myślę, że są tutaj bardzo ważnym partnerem, który może nas wspierać.
No i już wsparły przynajmniej werbalnie nas Stany Zjednoczone w tej sprawie, ale co miałoby z tej presji wyniknąć? Czy spodziewa pan się, że na skutek tej presji, przejęty swą fatalną opinią, Łukaszenka wycofa tych imigrantów z granicy, wyśle ich z powrotem do domu? Co tak naprawdę powinno się teraz stać, żeby to ten problem fizycznie rozwiązać?
Znaczy, tutaj ja myślę, presja gospodarcza, finansowa pokazuje, nieraz pokazywała, że Białoruś się wycofywała i jeżeli miałyby dojść do tego sankcje gospodarcze, które muszą być uzgodnione jednak na poziomie Unii Europejskiej jednomyślnie, to jest, myślę, droga również do tego, że może prezydent Łukaszenka się wycofa z swoich działań. One są cyniczne i jasne i widać, że zależy mu na to, żeby przykryć problemy, które w Białorusi pojawiły się po wyborach prezydenckich. No ale my nie możemy ulegać tej jego presji i starać się jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, o wsparcie międzynarodowe, mocne. Być może trzeba wystąpić o to, żeby takie sankcje się pojawiły.
Wzywamy rząd do pójścia po rozum do głowy i do rozmowy z opozycją na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Według polityków pana formacji należy uznać Aleksandra Łukaszenkę za międzynarodowego terrorystę oraz umiędzynarodowić ten problem. Trzeba też zwołać szersze forum polityczne dla omówienia tej sprawy, Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Ale zdaje się, że opozycja wcześniej wieloma swoimi, niektórzy przedstawiciele opozycji, tutaj może tak, bądźmy precyzyjni, przekreślili możliwość dialogu w tej sprawie.
Znaczy ja uważam, że członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego na poziomie posłów nigdy nie pokazali się ze złej strony i tutaj zawsze myślimy propaństwowo. I pan redaktor może wspomniał o pewnych incydentach, które miały miejsce na granicy ze strony
Franciszek Sterczewski, pani Klaudia Jachira.
No za nich nie możemy
różne,
brać...
Przeróżne wyczyny, których nie chcę już tutaj nawet wspominać i wymieniać.
Za nich nie bierzemy odpowiedzialności oczywiście, ale dialog musi się odbywać bez względu na to, czy pojawiały się takie osoby na granicy, czy nie. Natomiast Rada Bezpieczeństwa Narodowego, którą zwołuje prezydent, no powinna się odbyć. Tutaj nie ma kwestii partii politycznych tak rozumiejącej czy inaczej. Tu jest kwestia państwa polskiego. I wszyscy razem, wszystkie ręce na pokład, żeby ten konflikt zażegnać.
Jesteśmy murem z polskimi pogranicznikami, z wszystkimi, którzy bronią w tej chwili granicy polskiej. 600 ponad kilometrów stąd. Nasza granica bliższa nam to polsko-niemiecka. Wróćmy zatem do Lubuskiego. Niedawno w Słońsku odbył się 6. Lubuski Sejmik Turystyczny. Sejmik w nowo wybudowanym ośrodku muzealno-edukacyjnym Parku Narodowego Ujście Warty. Piękne, urokliwe miejsce. Ale co z tego sejmiku wynika i na przykład co wynika dla przyszłorocznego budżetu województwa lubuskiego? Czy już można mówić o jakimś szczególnym, nowym froncie działań, jeśli chodzi o turystykę w województwie lubuskim?
Oczywiście sejmik był organizowany przez Lubuską Organizację Turystyczną i on ma pokazywać drogi, w którą stronę powinniśmy iść, jeżeli chodzi o lubuskie. Ja mogę odnieść się oczywiście do tego, co województwo robi w zakresie turystyki. W moim departamencie mamy nowy program, Lubuską Bazę Turystyczną. W tym roku był to pilotaż. I jak się okazało, samorządy są bardzo zainteresowane tym, żeby jednak inwestować w bazę turystyczną. Wpłynęło kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet projektów, 8 dostało dofinansowanie, bo to jest kwota rzędu 500 tysięcy. I w tym roku będziemy również mieli ten program, już jest w projekcie budżetu zapisany. My wspieramy z naszego poziomu departamentu również organizacje pozarządowe, jeżeli chodzi o kwestie turystyki, mogą się starać o granty. I jest bardzo duże działanie, które jednak nie jest w moim departamencie, jest w departamencie promocji i strategii marki. To jest promocja gospodarcza poprzez turystykę i tam jest wiele działań promujących województwo. Jest przygotowywany film promujący, który ma być emitowany w telewizji. Są przygotowane wyjazdy na targi duże w Berlinie ITB. Także tych działań będzie sporo z naszego poziomu, jeżeli chodzi o województwo. Gro działań jest jednak również skierowana do gmin, czy gminy je realizują, wójtowie, burmistrzowie w tą turystykę inwestują. My przypomnę, że taka mocna akcja promocyjna była na Odrze, pływały dwa statki, one pływają co prawda, ale gdy Odra jest słabo pływalna, no to ten jeden, który pływa teraz, czy pływał, bo teraz jest już martwy sezon, w Nowej Soli do Głogowa cały czas miał oblężenie i ma bardzo dużo chętnych. Również ścieżki rowerowe, które są jakby elementem tym, który jest istotny, cały czas są budowane. Także te infrastruktury
ścieżki
turystyczne...
rowerowe to jest element, który jest istotny. Nie mogę o to nie zapytać teraz. Pan przyglądał się walce o słynną ścieżkę rowerową, o którą samorząd Zielonej Góry toczył bój z Urzędem Marszałkowskim. Czy trzeba było rzeczywiście takiej wojenki, żeby ostatecznie to z rządowych pieniędzy musiała ta inwestycja się odbyć? Znaczy co tutaj nie zagrało tak naprawdę?
Ja sądzę, panie redaktorze, że trudno tu mówić o wojence. Każdy samorząd zabiega o to, żeby te środki pozyskać. Samorządy te, które realizują tę inwestycję, uzyskały wsparcie w ramach projektu, który był finansowany przez Unię Europejską, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny. Jeżeli jest, czy pozostała jakaś część do wykonania, ten projekt był rozszerzany. Także ja bym nie chciał komentować, czy ta wojenka, jak to pan nazwał, była potrzebna, czy nie.
To może nawet za mało powiedziane. Wojenki.
Nie wiem, kto wywoływał i po co takie wrażenie wojenki, bo samorządowcy powinni usiąść i rozmawiać. Często, jeżeli są programy, składają wnioski, ale później zabiegają o rozszerzenie. Takie rozszerzenie w tym przypadku miało miejsce. Jeżeli tych środków dalej nie starczyło na jakąś część, no to się poszukuje ich w różnych miejscach. I nie jest nagannym to, że jeżeli udało się pozyskać jeszcze środki rządowe, to jeszcze lepiej, bo taki montaż finansowy, który jest złożony ze środków środków samorządu pozyskanych z Unii Europejskiej i rządowych jest bardzo dobrym montażem.
Rozmawialiśmy o turystyce, to jeszcze może o sporcie, bo to jakoś tak się łączy ze sobą nierozerwalnie. Jaka jest kondycja teraz w czasach COVID-u, post-COVID-u, sportu amatorskiego, bo pan aktywnie działa na tym polu w Krośnie Odrzańskim. Jakie są pana spostrzeżenia i wnioski?
Znaczy, ja patrząc tutaj przez pryzmat Urzędu Marszałkowskiego i Departamentu, którym kieruję, rozgraniczam jakby dwa aspekty funkcjonowania sportu. Jest to sport typowo profesjonalny i on na pewno odczuł bardzo mocno, jeżeli chodzi o pandemię. Nie miał kibiców, było ograniczenia, nie było wpływów z biletów, ale żaden nie upadł. Abstrahując od tego, czy tam spadają, czy nie spadają w określonych ligach, czy klasach rozrywkowych. Natomiast sport amatorski, powszechny, bo taki dofinansowujemy. Z naszej strony konkurs został ogłoszony bardzo szybko i kluby pozyskały te środki. Część zadań oczywiście nie odbyło się, bo te ograniczenia jednak były i one powodowały, że niektóre kluby imprez nie organizowały. Natomiast na dzień dzisiejszy, ja bym tak powiedział, że znowu jest boom w tym roku. Tych ograniczeń jest mniej. Wszystko chodzi. Jeżeli chodzi o nasze wsparcie, środki finansowe ciągle kluby
się zwracają.
Ale
mówił pan mi przed audycją, to się zdradzę, fragment naszej prywatnej rozmowy, że frekwencja znacznie spadła w stosunku do czasów przedcovidowych. I to dramatycznie w niektórych miejscach.
Frekwencja, ja mówiłem o tym, że członków klubów jest mniej. Tak jak na przykład w moim klubie, gdzie trenowało 30 osób, to w tej chwili przychodzi po 8-10 osób, dlatego że rok, w którym nie odbywa się treningów, powoduje, że część dzieci, młodzieży nie wraca nam na treningi.
To poniekąd tłumaczy i jakoś pozwala zrozumieć awersję teraz Ministerstwa Edukacji Narodowej do jakiegokolwiek takiego ogólnego lockdownu. Na koniec jeszcze o ostatniej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Niektórzy mówią, że swoboda debaty publicznej tam została w pełni ucieleśniona. Pojawiły się transparenty, pojawiły się hasła obraźliwe dla niektórych. Jak pan na to wszystko patrzył? Co pan czuł?
Znaczy powiem tak, że w debacie publicznej, a przede wszystkim na sesjach, nie powinny się pojawiać elementy, które obrażają kogokolwiek. To jest jeden aspekt. Sesje są otwarte, każdy może uczestniczyć i tak jest. Natomiast nie podoba mi się, jeżeli pojawiają się aspekty obrażania osób, kogokolwiek. Nie będę tutaj przytaczał, kto był obrażany, natomiast to nie powinno mieć miejsca i powinniśmy takich rzeczy unikać. Nie wiem, czy pan przewodniczący powinien zareagować, czy nie. Sesja jest otwarta, tak jak powiedziałem. Trudno nieraz z tego prawa skorzystać i kogoś wyprosić, ale można zwrócić uwagę, że to jest na miejscu i nie powinno się wydarzyć.
Ja pana nie wypraszam, ale musimy już kończyć. Wydawca nerwowo chodzi za szybą. Mirosław Glas, wiceprezes Lubuskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.